Słuchasz polskiego programu SBS.
Redaktor Teresa Będkowska dla przekroju krakowskiego, nieistniejącego już, a legendarnego, przeprowadzała wielokrotnie rozmowy z Krzysztofem Pendereckim, zmarłym niedawno wybitnym polskim kompozytorem. Chciałam zapytać, jaki był w tych rozmowach, jak się jawił Krzysztof Penderecki? Czy były te rozmowy z nim trudne? Czy był zamkniętą osobowością, czy raczej otwarty na świat i ludzi i na dziennikarzy, którzy go starali się nie tyle nachodzić, ale którzy starali się zrobić z nim wywiady i mieć dobry wywiad z wielkim człowiekiem.
Dzień dobry. No to tutaj muszę odwołać się do dość odległych lat, do chyba roku, no lat 90. Pamiętam, kiedy byłam pierwszy raz u niego. Mówię dlatego o tym, że to będzie rysowało trochę tą postać, jeżeli ją zbliżę w takiej odległości czasowej. Umówiłam się z nim na rozmowę w jego domu przy ulicy Cisowej w Krakowie na Woli Justowskiej. No, w pięknym miejscu malowniczym, bukowe drzewa, jeżeli patrzy się z jego okien, polana piękna, wąwóz, kościółek kiedyś stał tam drewniany, dzisiaj już tam nie stoi, bo się spalił. I przyjął mnie taki pan, który poprosił do stołu, usiadł i był otoczony jakimś tam kalendarzem. Ten kalendarz mnie zafascynował. Dlaczego od razu o tym kalendarzu mówię? Bo akurat tak się złożyło, że ja chciałam się dowiedzieć, jak żyje człowiek na walizkach. No bo przecież wiadomo, że jeździ ciągle. Właściwie fruwa, czego nie lubił, bo mówił, że samolotów to on tak nie bardzo. No ale żył na tych walizkach. I o tym mieliśmy rozmawiać. A jeszcze ciekawe jest to, że w tym okresie, kiedy byłam właśnie pierwszy raz u niego, to on pisał Siedem Bram Jerozolimy. I on był w takim, jakby takim amoku trochę twórczym, dlatego że kiedy do niego przyszłam, to zamiast rozmawiać o tym, co żeśmy zaplanowali, to pamiętam, że on mi cały czas mówił o tak zwanych tubafonach.
Tak, co to są tubafony?
I te tubafony to jest właśnie coś takiego, co on wprowadzał jako nowy instrument do tych siedmiu bram Jerozolimy. Jemu były potrzebne takie wzmożone, nisko brzmiące tony i te nisko brzmiące tony właśnie wydawały te rury, które on sobie tam wymyślił. On mi wtedy mówił, z jakiego stopu to robi. No po prostu miałam, tak patrzyłam na niego i właściwie to mi się wydawało, że nie rozmawiam z artystą, muzykiem, a z artystą, jakby to powiedzieć.
Budującym instrumenty, konstruującym instrumenty.
No w każdym razie i to było właśnie przed, jak on tworzył, bo Siedem Bram Jerozolimy miało premierę w Jerozolimie właśnie w 1996 roku. I pamiętam, żeśmy tak siedzieli przy tym stole i na dużym, ogromnym stole, piękny pokój gościnny, taki dookoła otoczony książkami, biblioteka, gdzie się chodziło po takim jakby krużganku małym przy tych książeczkach. No ładnie to wyglądało w każdym razie. I on w pewnym momencie wyciągnął kalendarz, jak mówimy o tych
wyjazdach
na walizkach, tak. I czegoś takiego to nie widziałam, bo dziennikarze też mają zapisane kalendarze. No dużo ludzi ma różne kalendarze zapisane, ale on miał po prostu różnym kolorem flomastrów podpisywane i daty jego koncertów i jego życia były ułożone no, chyba na kilka lat do przodu. Natomiast zwróciłam uwagę, że ma coś napisanego takiego, podkreślane ciągle jakieś dni w kolorze flomastrem fioletowym. I zapytałam, o co to chodzi. A on mówi, że to są te dni, kiedy on tworzy. I wtedy nie wolno mu w ogóle przerywać. Jedynie kontakt ma tylko z domownikami. On w tym czasie miał dwoje małych dzieci, bo jeszcze jego syn i córka były małymi dzieciakami wtedy. No więc wtedy mu nie wolno było przeszkadzać. No i to było takie kolorowe. A potem pokazywał mi te swoje zapisy nutowe, no to już Państwo pewnie nie jeden raz widzieliście to na obrazach telewizyjnych. Ta rozmowa właśnie miała dotyczyć jego pasji.
Zaczęła się od walizek.
Jego utwór, tak, żeśmy to otrzymali. Ale ja sobie wymyśliłam taki leitmotyw naszej rozmowy, oparty troszeczkę o... Ponieważ interesowały mnie jego pasje, a wiedziałam, że ostatnią jego pasją było też tworzenie, budowa arboretum.
Co to jest trochę arboretum?
Zaraz powiem.
No
bawił się trochę w dendrologa, to znaczy postanowił zagospodarować ogromną przestrzeń drzewami, które zwoził z całego świata, różnymi roślinami, które zwoził z całego świata. I nie wiem, tych drzew dzisiaj to jest pewnie tysiące, natomiast jego interesowało tysiące, ale gatunków. I on właśnie mówił, że jak wracał samolotem skądś, to zawsze coś tam przemycił, gdzieś wsadził, tak żeby nikt tego nie zauważył.
Coś
nie
to znaczy co? Roślinkę maleńką?
No roślinkę, tak. Drzewko jakieś maleńkie i to mu to potem rosło tutaj właśnie w Lusławicach. Te Lusławice... To pierwsze drzewo, pamiętam, że mówił, że w 1970 roku zasadził. To proszę sobie wyobrazić, że to już jest dzisiaj 50 tak. lat, te
Ale
drzewa mają.
Pani Tereso, bo z Woli Justowskiej w Krakowie, pięknego domu na Woli Justowskiej przy ulicy
Cisowej,
przenieśliśmy się w tej chwili do Lusławic, jego tak. dworku. To może proszę o tym opowiedzieć właśnie, o tym dworku i o tych oczywiście drzewach, bo to jest bardzo istotne.
Tak, ten dworek w Lusławicach to jest coś, co ktoś, kto mieszka w Polsce powinien tam być na koncercie. Ale on ma też swoją historię i ja myślę, że ta historia tego dworku troszeczkę zainspirowała i Pendereckiego. Dlatego, że Jacek Malczewski był właścicielem tego dworku, malarz. I on na przykład uprawiając swoją sztukę chciał z malarstwa nauczyć tych okolicznych mieszkańców. Stworzył szkółkę dla dzieci. I ja nie jestem pewna, czy przypadkiem to nie była taka bardzo wyraźna inspiracja dla Pendereckiego, który stworzył też szkołę, tylko międzynarodową, która jest w Europejskim Centrum Muzyki, bo takie tam powstało. Bo to jest wspaniała sala koncertowa na chyba na 800 osób. I właśnie to wszystko się mieści w tym dworku. Także ten dworek w Lusławicach ma swoją historię i jak ja rozmawiałam właśnie z nim, to on mówił, że nie wie, co jest właściwie jego większą pasją. Czy tworzenie tego arboretum, czy muzyka. Ale on był ciekawym człowiekiem, dlatego że jego korzenie w Dębicy tkwią, tak, do Krakowa. Z Krakowem związał się dopiero na studiach, kiedy przyszedł na studia do Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej.
Pani Tereso, ja już Panie pozwolę mówić o początkach, natomiast wróćmy do tego arboretum, bo ja zapytałam, co to takiego jest. Wszyscy się domyślamy, ale proszę powiedzieć, to jest tworzenie lasu, tworzenie...
To jest, nie wiem jak to powiedzieć, park...
Park?
To jest, tak.
Różnych drzew, tak. Rozumiem, z całego świata.
Drzewa były dla niego czymś nieprawdopodobnym, może dlatego jak pod filharmonią w 80. rocznicę jego urodzin trzeba było posadzić drzewo, to on przyniósł takie drzewo, sam wykopał ten dołek, włożył tam to drzewo i to drzewo rośnie przed filharmonią krakowską.
Naprawdę?
Także to ładna, ładna to jest historia. Ładna historia.
Te drzewa, które sadził, to oczywiście sadził raczej w Lusławicach, a nie w Krakowie, na Woli
Justowskiej. Wszystko w Lusławicach, tak. Tutaj Wola Justowska w porównaniu z Lusławicami, no to tu jest piękna willa, a tam jest dworek. Tak jak mówię, po Malczewskim. Ja miałam taki zamysł właśnie, to i jemu się to bardzo zresztą spodobało, że będę do niego przyjeżdżała do Lusławic 4 razy w roku, żeby opisać to arboretum w różnych porach roku. No ale niestety nie spełniłam tego, bo jakoś mi nie wyszło. W każdym razie, ponieważ ta fascynacja jego była tak nieprawdopodobna tym ogrodem, I tak jak już mówiłam, sam mówił, że nie wie, czy co bardziej kocha. Czy tworzenie muzyki, czy sadzenie drzew. On był takim człowiekiem, który chciał za wszelką cenę po sobie pozostawić coś dobrego, bo uważał, że on jest winien to Polsce. No tak, mówię górnolotnie, ale to są właściwie jego słowa, jego credo takim życiowym było, że całe studia odbywałem w Polsce. Tu zdobywałem wykształcenie, więc uważam, że jestem jej coś winien. To są dokładne jego słowa, cytat. Ale to było właśnie w odniesieniu, że wędrując po całym świecie, zamieszkując w różnych okresach, w różnych krajach, bo już nie mówię o miastach, zawsze tutaj wracał do Polski. On tu bardzo ma mocne korzenie. I tak jak mówiłam, w Dębicy Kraków zaczął się dopiero na studiach i te studia muzyczne, które skończył w Krakowie, potem był rektorem tej uczelni, to też o czymś mówił.
Że tyle lat właściwie od samego początku do samego końca.
Do samego końca Kraków. Co miał jeszcze takiego ciekawego? To był człowiek, bo pani pytała, jaki on był. On był taki spokojny, wyciszony, taki... Fajnie się z nim rozmawiało, tak powiem, po ludzku, bardzo po ludzku. Taki, ale równocześnie czuło się, że to jest taki artysta, samotnik, i on się gdzieś tam ciągle ze sobą zmaga. On nie był tym artystą, co to, och, ja jestem wielki.
Nie celebrytą.
Nie, nic z tych rzeczy nie miał. On podkreślał właśnie ten swój charakter, bo mówił, że to jest wynik mieszanki krwi armeńskiej, polskiej i niemieckiej. Tak się jego losy rodzinne układały.
W Dębicy była rodzina armeńsko-niemiecko-polska.
Tak. Bardzo lubiłam, jak opowiadał, a zwykle to podkreślał o swojej młodości w Krakowie. Bo kto by podejrzewał, że ten pan, który w przepięknym smokingu, zawsze elegancko muszka za dwami pięknie stoi na filharmonii przed orkiestrą, był kiedyś krakowskim bikiniarzem. On nosił taką marynarkę w kolorze pomidorowym, żółte koszule, fioletowe skarpetki i włosy miał bardzo długie. Zresztą z tego powodu miał na uczelni też kłopoty, ale mówił, że jemu z tym było fajnie. Mhm. On to lubił. I właśnie w tym okresie to się związał z krakowską piwnicą pod Baranami. Tam się przyjaźnił z Mrożkiem i z Herdegenem bardzo, ale mówi, że to nie była jego muzyka. On nie czuł piwnicy pod Baranami, więc mówić, co ja tam właściwie miałam robić. To nie dla mnie. Ale przeniósł się z jednej kawiarni do drugiej, bo przyszedł do Jamy Michalikowej w tej swojej młodości. I dzisiaj na przykład, jak sobie idę czasami na kawę do Jamy Michalikowej, to właśnie lubię siąść pod tą gablotą z kukiełkami, bo mam taki obraz, jak on mi rysował. Wie pani, to było tak. Siadałem, rozkładałem kartki papieru i te kartki papieru nagle zarysowywałem nutami i nie widziałem nic, nie słyszałem nic. O 12:00 moi koledzy się pojawiali, szliśmy do ermitrażu na Bebsztyk. Więc ta jama i ta jama Michalika, ta jego praca tam w tej jamie Michalikowej, to była właśnie od 9:00 do 12:00. I wtedy nikt nie miał mu prawa przeszkadzać. Absolutnie nikt.
No ale jama Michalikowa jest jedną z na pewno najbardziej znaną kawiarnią w Krakowie. Jest tam hałas i nie przeszkadzało to Pendereckiemu?
Nie, bo on ma umiejętność wyłączania się. Ma. Miał, przepraszam, bo to już mówimy w czasie przeszłym. Także myślę, że... A w ogóle to był fajny takie rozmowy. Pamiętam, że przyszłam tam robić rozmowy, ale już nie z nim, tylko z panią Elżbietą Penderecką.
Która zdaje się była głównym menadżerem, prawda?
Jak się mówi o Pendereckim, to trzeba mówić o pani Elżbiecie. Absolutnie to byli ludzie, którzy się wzajemnie nieprawdopodobnie uzupełniali. Nieprawdopodobnie. Ona prowadziła na przykład jego, no menadżerem jego była. I pamiętam taki moment, kiedy z tej rozmowy, którą z nią prowadziłam, została oderwana, bo jakiś telefon był ważny. I ta rozmowa dotyczyła jakiejś nagrody, którą dostał w Stanach Zjednoczonych. I mówi: Krzysiu, Krzysiu, proszę podejdź. A on mówi, że nie, nie, nie. Podejdź, proszę. A on mówi, nie, ty się znasz na tym, ja to tylko liczę na liczydle. Więc to było takie, takie fajne. I po czym żeśmy poszli do pokoju, ona tam rozmawiała, a on przeszedł na rozmowę o swojej córce, która jest dziennikarką radiową. Potem mówił o swoich małych dzieciach. Czyli
małych dzieciach? Tak, a córka z pierwszego małżeństwa, tak? Proszę to wyjaśnić.
Tak. Córka z pierwszego małżeństwa z panią Barbarą Penderecką. No to by ona zmarła też 3 czy 4 lata temu.
I dwoje dzieci z panią Elżbietą Penderecką.
Tak. I pani Penderecka właśnie absolutnie się uzupełniali. Także ona, można powiedzieć, że była ministrem finansów, a on był ten odliczenia na liczydle.
Tak. I od kompozycji.
Nie, pewnie żartował, ale tak to powiedział.
I od kompozycji.
Nie, nie, nie. On się po prostu rzeczywiście tym nie zajmował. Nie zajmował. Nie zajmował. Był wyżej gdzieś.
I miała pani chyba jeszcze jedno spotkanie, bardzo nieprywatne, ale które zmieniło losy pani dziecka. Proszę o tym powiedzieć.
Ach, nie, no to wtedy on był rektorem Akademii Muzycznej. Wtedy się nazywało to jeszcze Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna. I pamiętam, że podjął taki wątek, że w szkołach nie prowadzi się dobrze zajęć z muzyki, że pokolenia rosną głuchych ludzi albo...
Głuchy w cudzysłowie.
No, niedokształconych.
Niedokształconych muzycznie.
Tak, oczywiście tak, tak. Niedokształconych muzycznie, o tym mówię. I zaprosił mnie na koncert. Poszłam na koncert, biorąc ze sobą mojego syna. No i on przywitał się z nami, posadził nas koło siebie. Na pierwszym piętrze filharmonii, tam zawsze jest jego miejsce. I tak głaskając po głowie, mówi: chłopcze, jeszcze może kiedyś zostaniesz muzykiem. No i właśnie się śmieje, bo mój syn jest muzykiem. Tyle, że nie muzykiem, od muzyki poważnej, a jazzmenem.
Piękne wspomnienia. Kraków ma to do siebie, że ma się okazję spotkać wielkich, wielkich ludzi.
Tak, a tylko jak teraz właśnie tak myślę o, rozmawiam z panią i tak myślę o Krzysztofie Pendereckim, no to wymieniam Herdegena, wymieniam Skrzyneckiego, prawda?
Mrożka.
Mrożka wymieniam. I proszę sobie wyobrazić, że był taki czas, że ci ludzie wszyscy byli razem i można było i Skrzyneckiego, i Kantora, i Noblistkę, i Noblistę Miłosza, i wszystkich można było zastać, nawet nie wiem, czy
spotkać na rynku.
Miałyśmy raz tam takiej, razem z panią, czy nie miałyśmy takiej przyjemności, widząc panią Wisławę Szymborską w jednym miejscu, poszłyśmy na kawę i tam spotkałyśmy Miłosza, prawda?
Tak, tak było.
No i teraz jak właśnie tak przy Krzysztofie Pendereckim, to sobie myślę, że odchodzą wspaniali ludzie, odeszli wspaniali ludzie, nie ma już Tischnera, a to wszyscy byli ludzie, którzy oni ze sobą bardzo mieli ścisły kontakt. Oni to byli, no, pokolenie po prostu. I to się zamyka, jakiś obraz. Jakiś czas na nich zatrzyma. No, kiedyś historycy będą to nazywali pewnie jakoś tam.
Jakąś epoką będą to nazywali.
Jakąś tak, epoką tak, nazwą. Tak. Tak, chociaż on w ostatnich latach był już takim człowiekiem wyciszonym. To znaczy on już... dużo czasu spędzał w tych Lusławicach, rzeczywiście. Tworzył i tak jak zwykle tworzył rano, bo on miał taki styl życia, że stawał o bladym świcie, jak on to nazywał, bo wtedy najlepiej mu się tworzyło. I nie był wyznawcą tego, że tworzy wtedy, kiedy wena go nachodzi, bo on mówił, żadna wena, praca. Raz idzie gorzej, raz lepiej, ale zawsze się robi krok do przodu. Więc codziennie po prostu siadał i komponował. No, niesamowite, prawda?
Niesamowite. Ale to samo słyszałam od Dudy Gracza, także już niezżyjącego polskiego malarza. kiedyś bardzo znanego. Teraz nie wiem, czy już jego gwiazda troszkę zbladła, może nie, ale on powiedział dokładnie to samo. Żadna wena. Wena przychodzi, a najczęściej nie przychodzi. Trzeba po prostu codziennie pracować od do, od powiedzmy 8 do 4 po południu. A jak jest wena, to trochę dłużej.
No teraz będzie brakowało Krzysztofa Pendereckiego, dlatego że on się bardzo mocno wpisał w pejzaż kulturalnego Krakowa, bardzo mocno, bo przecież były te koncerty beethovenowskie. On je zawsze otwierał albo zamykał, można go tam było spotkać na tych koncertach. Czasami zdarzało się, że podejmował się dyrygowania, chociaż już coraz rzadziej. Bo tak na ulicy to nie, jego się nie widziało. Jego się nie widziało na ulicach. On mi to mówił, pamiętam, że on nie ma czasu na takie spotkania. On spotkania takie towarzyskie to ogranicza w zasadzie w święta, gdzie uroczyście tam sobie jajka jakieś malowali wszyscy albo choinkę stroili. Także to było chyba to. Bardzo, bardzo go będzie brakowało. Także na pewno cios wielki dla świata muzyki, ale dla Krakowa chyba szczególny.
Dziękuję bardzo za ten piękny opis spotkań z Krzysztofem Pendereckim, bo to nam go przybliża bardzo, bardzo nam, mnie bardzo przybliżyło i myślę, że moim słuchaczom także. Jakim był człowiekiem, co lubił, jakie były jego pasje. Bardzo dziękuję.
Ja też bardzo dziękuję za rozmowę.
Polub nas na Facebooku, udostępnij innym, skomentuj, bądź z nami na polskim Facebooku SBS.